Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w porannym ekumenicznym magazynie. Andrzej Urbański. Papież Franciszek przyjął w czwartek na audiencji przywódcę autonomii palestyńskiej, Mahmuda Abbasa. Tematem jego rozmów w Watykanie był m.in. kryzys humanitarny w Strefie Gazy oraz konieczność niesienia pomocy jej ludności. Po trwającej pół godziny rozmowie papież podarował Abbasowi płaskorzeźbę z brązu zatytułowaną Pokój to kruchy kwiat. Przywódca autonomii wręczył Franciszkowi dwa obrazy. Jeden przedstawia papieża przy murze w Betlejem podczas jego wizyty w 2014 roku, a na drugim namalowano ich obu. Watykan w komunikacie poinformował, że podczas tych rozmów odnotowano znaczenie wkładu Kościoła katolickiego w życie społeczeństwa palestyńskiego, także w kwestii niesienia pomocy w związku z bardzo ciężką sytuacją humanitarną w Gazie. Wyrażona została nadzieja na jak najszybsze zawieszenie broni i uwolnienie wszystkich zakładników, głosi watykański komunikat. Dodał, że wyrażona została również nadzieja na to, że w roku świętym 2025 możliwy będzie powrót pielgrzymów do Ziemi Świętej. Cuda się zdarzają, a szczególnie w Adwencie. Niemowlę, około 10-miesięczną dziewczynkę, znaleziono w oknie życia przy domu samotnej matki i sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. To siódme dziecko, które zostawiono w tym miejscu od początku jego istnienia. Niespełna roczną dziewczynkę siostry zakonne znalazły dokładnie w pierwszą niedzielę Adwentu. Dziecko zostało przywiezione do szpitala i zbadane przez lekarzy. Jest zdrowe i pogodne. Przy niemowlaku nie znaleziono żadnego listu od osoby, która je porzuciła, ani żadnych przedmiotów osobistych. Siostry zakonne nadały dziewczynce imię Helena. Dom samotnej matki w Matemblewie odwiedziła redaktor Anna Rembas.
Siostra Lucjana Sroka, kanoniczka Ducha Świętego, pracuje w domu samotnej matki jako kierowca. Niedziela, pierwsza niedziela Adwentu, taki symboliczny czas, rozpoczynamy czas okresu Bożego Narodzenia i w tym czasie mamy taką wielką niespodziankę właśnie, że zjawia się dziecko w okno życia, dziewczynka. Godzina tak dokładnie 20:45, no tak 45-6 w takich godzinach zabrzmiał alarm w naszym domu. No i wszyscy, kto jest żywy, szczerze mówiąc, wybiegł na korytarz, bo są bardzo uczuleni na to, żeby reagować na to.
Czyli w domu była cisza?
W domu była cisza, dzieci przygotowały się już do spania, mamy tam już też szykowały się do odpoczynku. Siostry, które miały wyjeżdżać, też się szykowały do odpoczynku. Ja czuwałam dlatego tylko, że miałam dyżur przy furcie, więc automatycznie dom zamyka się o 21:00, czyli czekałam spokojnie na ten czas, aż mogę potem dom zamknąć. I w tym czasie, tuż przed zamknięciem domu, rozległ się alarm.
Jeżeli ten alarm się rozlega, to okno od wewnątrz otwieracie.
Tak, wtedy jest taka procedura, że właśnie kto jest jak gdyby szybszy, ten właśnie wie, gdzie są klucze, bo to trzeba kluczami otwierać z tej strony, bo z tamtej jest oczywiście otwarte, każdy może otworzyć, nawet się zdarzają nam alarmy, które są fałszywymi alarmami, dlatego że no, ludzie z ciekawości chcą zaglądnąć do tego okna życia, co tam się dzieje, co tam jest, jak to wygląda i wtedy nie wiedzą o tym, że wstrzymają tutaj alarm na całym domu, więc wszyscy są po prostu na nogach, bo wiadomo, że to jest tak ważny moment, że gdyby to dziecko tam było, a broń Boże, alarm by nie zadziałał, no to wiemy, mimo że okno jest wyposażone i wentylacja jest podgrzewane, ale mimo wszystko właśnie, żeby to dziecko już było szybko otoczone opieką, więc się automatycznie w każdej z nas właśnie, nawet w dziewczynach, włącza taki w głowie, tyle w głowie, że to jest ten alarm, który tam może coś się dziać przy oknie życia.
I to siostra otworzyła okno?
No jakoś tak mi się przydarzyło, że ja byłam jedną z tych pierwszych, za mną jedna z sióstr w szafroku nawet pobiegła. No i otworzyliśmy to okno i zobaczyliśmy dziewczynkę, która, no to ja powiedziałam, dla mnie to był szok, bo jestem nową siostrą, tu niedługo pracuję. Zawsze marzyłam, powiem szczerze, o takiej chwili, kiedy, jak to wygląda, to tak jakby taka moja chyba kobieca ciekawość więcej. Fajnie by było, ale z drugiej strony to nie jest dla mojego fajnego samopoczucia, tylko chodzi o dobro dziecka, dobro rodziny. I raczej nie chciałabym, tylko może ciekawość mi czasem trawiła. I się okazało, że ta sytuacja, no właśnie taka się przydarzyła, bardzo niespodziewanie.
I to dziecko było ubrane?
Tak, dziecko było ubrane odpowiednio na porę czasu, było w kurtce, było bardzo ładnie ubrane, bardzo estetycznie, natomiast nie miało bucików. Ale było w skarpetkach, w rajtuskach, więc raczej zimno mu nie było. Poza tym kwestia, kiedy mama włożyła to dziecko, bo chwilę, kiedy mama otwiera to okno, to ten alarm się włącza. Więc nim my się tutaj zorganizujemy, żeby wziąć klucz, pobiec tam na temat, przez parafię właśnie do Okna Życia, no to troszkę tak 3-4 minuty zajmuje, więc jest czas, kiedy mama może spokojnie też odejść, czy mama, czy ktoś, ktokolwiek, kto to dziecko zostawia i nigdy się nie otwiera drzwi, żeby patrzeć, kto to zrobił.
I nie zrobiliście tego?
Nie. To jest taka bym powiedziała, sprawa bardzo. Zresztą nasz założyciel, który jest prekursorem Okna Życia, on nam w nasz charyzmat włożył takie właśnie słowa, że gdyby ta mama zostawiła to dziecko, XII wiek, i były takie przypadki, to nie wolno ci, siostro, otworzyć drzwi, żeby nawet śledzić oczami, gdzie poszła. Już nie mówiąc żeby po prostu to było bardzo anonimowe, żeby ta matka nie czuła się, nie wiem, jakaś skrępowana przez to, że ktoś ją widzi, że to dziecko oddaje. Jak zobaczyłam to dziecko, to powiem tak, nie jestem młodą kobietą i to był szok dla mnie. Wielki szok, w sensie takim, że nogi mi się zrobiły bardzo trzęsące, galaretka, wata, po prostu coś, co nie potrafiłam opanować. Serce po prostu tak jakby się wyrywało z piersi. No i taki, jak nigdy nie wiedziałam, że jestem wrażliwą osobą, ale nie aż tak bardzo, po prostu zaczęłam płakać. I to ten płacz mi towarzyszył bardzo, bardzo długo. I ja położyłam się spać, kiedy już to pogotowie przyjechało, kiedy zabrało tą dziewczynkę do szpitala, kiedy przyjechała policja i całe procedury się dokonały. Dziecko zostało zabrane. Ja oczywiście pomodliłam się za tą matkę, którą nie wiem, czy za rodzica, który to oddał, bo wiem, że to jest bardzo wielki dramat, bo niemowlak, takie niemowla prosto po urodzeniu, no tak, to ktoś, a tutaj dziecko, nie wiem, 9, 11, 10 miesięczne, ja tak na 10 miesięcy to tak myślałam, że w takim wieku to dziecko jest. To w tym się to dziecko się zżyło z tą mamą, czy z tym rodzicem. To dziecko już troszkę rozumie, ono poznaje. I ja tu z perspektywy pracy w domu samotnej matki widzę, jak to się rozwija, jak ten proces poznawania dziecka przez miesiące kolejne się dokonuje. I myślę, że dziecko w takim wieku no to już wiedziało, że nie jest na rękach mamy, że ktoś obcy go dotyka. O dziwo nie płakało to dziecko w ogóle. Przechodziło z ręki na rękę od nas, bo myśmy się tam na górę, potem do pokoju naszego tam zaprowadziliśmy, żeby czekać na policję i na pogotowie. I okazało się, że ona jest bardzo uśmiechnięta. Moment pierwszy, kiedy miała takie roztrzęsione ciałko, drgało tak nią troszkę, nie płakało, natomiast widać było, że wcześniej tak, dlatego że te rzęsy, które miała takie zawinięte, piękne, były tak scalone, skupione, czyli tak jakby po płaczu. Ale nie płakał.
Nie płakała. Nie. A miała jakieś zabawki przy sobie?
Nie, nie było ani zabawki. Smoczek, kiedy dziecko miała, to tak, smoczek, nic więcej.
200 osób z Gdańska, Gdyni, Sopotu, w tym matki z dziećmi, osoby samotne, seniorzy, a także rodziny uchodźców z Ukrainy, uczestniczyło w opłatku maltańskim. Wydarzenie już po raz 24 odbywa się w Polsce, a czwarty raz w Gdańsku. Uroczystość z udziałem metropolity gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Wojdy, przyjaciół sponsorów, odbyła się na najwyższym 34. piętrze budynku Olivia Business Center w Gdańsku Oliwie. To jedna z najważniejszych corocznych inicjatyw zakonu maltańskiego, mówią Monika i Jacek Tarnowscy.
Serdecznie witam wszystkich naszych gości, a w szczególności dzieci.
23 lata temu nasz członek zakonu w Krakowie wymyślił pomysł zrobienia opłatka maltańskiego i dzisiaj mamy ich 34 w Polsce, w Ukrainie, w Londynie, w Coventry. Tutaj chyba jest największy opłatek.
Jest nas ponad 200 osób potrzebujących, wyznaczonych przez miejskie ośrodki pomocy społecznej.
To taki szczególny moment w roku, ten czas przed Wigilią, przed świętami. Chcemy bardzo, żeby on był taki specjalny dla wszystkich. Jak tutaj wjeżdżałam na to 34 piętro z gromadką całą dzieci i ich rodzicami, no to widziałam bardzo dużo szczęścia. Wszyscy byli bardzo podekscytowani.
Jest sympatycznie, rodzinnie, a tak przyjemnie, bo tak byśmy byli sami.
Anioł powiedział im, nie bójcie się, Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość, którą stanie się udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystusem Panem. On to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie.
Z pewnością może stawiamy sobie pytanie, dlaczego Bóg, który jest wielki, potężny, przyszedł do nas w betlejemskiej szopie, w całkowitym ubóstwie. Może tak jak mówi święty Jan Ewangelista, Bóg wielki stał się ubogi po to, by nas swoim bóstwem ubogacić. I myślę, że taki jest sens właśnie Bożego Narodzenia, bo Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodzi do nas, aby nam pokazać, że nawet w trudnych warunkach można i trzeba być człowiekiem. Można i trzeba kochać drugiego człowieka. Można i trzeba budować z nim relacje. I taki jest sens Bożego Narodzenia, byśmy patrząc i przyjmując to Boże Dziecię do swojego serca, umieli się otwierać na innych, umieli kochać innych, wspierać innych, umieli przebaczać, umieli budować jedną wielką wspólnotę ludzką i Bożą. I dzisiaj gromadzimy się w tej pięknej scenerii z przepięknymi widokami na Trójmiasto, na morze. Cieszymy się, że możemy właśnie tutaj spędzać ten moment, radosny moment Bożego Narodzenia, dzieląc się opłatkiem, składając sobie życzenia. By te właśnie słowa, które będziemy, tak jak jest w modlitwie, wypowiadać ustami, by one były głęboko w naszym sercu i by one stawały się treścią naszego życia, naszą codzienną postawą względem innych.
A ja jeszcze dodam, że zakon maltański w Polsce, który swoją działalność rozpoczął w 1154 roku, od ponad 100 lat, niesie pomoc najbardziej potrzebującym poprzez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. W ramach tych działań organizowane są liczne inicjatywy charytatywne, w tym jedną z najważniejszych opłatek maltański. Częstują gorącą zupą oraz głoszą Ewangelię. Wszystko to na ulicy w każdy wtorek od 10 lat. Również w najbliższym czasie zapraszają tych, którzy chcą porozmawiać o Bogu oraz zjeść coś ciepłego. O jubileuszu działania kościoła ulicznego w Gdańsku opowiedział jego lider Piotr Bilecki.
Ciężko wyjść na ulicę i mówić o Bogu?
Nie, nie jest ciężkie, jeśli ty wiesz, kim jest twój Bóg. Że wiesz, że Bóg jest dobrym ojcem. Wiesz, że On pragnie uratować człowieka, zbawić go. No nie ciężko wychodzić z dobrą nowiną. Ciężko by było wychodzić i mówić złe rzeczy, ale mówić dobre rzeczy to sam przywilej.
Od 10 lat regularnie spotykacie się we wtorki na ulicy. Tak. Co to jest za inicjatywa?
Kościół uliczny to jest taka oddolna inicjatywa. Spragnione serca, które poznały Boga, chcą dzielić się Ewangelią, chcą dzielić się zbawieniem, które jest w Chrystusie, ze wszystkimi, którzy na tej ulicy się znajdują. Maciek i Agata Szyrzewscy założyli ją 10 lat temu i nieprzerwanie w każdy wtorek o 17 przy Złotej Bramie wychodzimy na ulicę. Czy jest plus 30, czy minus 20, bo takie spotkania były, czy pandemia była, czy inne rzeczy. Zawsze tam jesteśmy, bo zawsze jest potrzebujący człowiek.
Jak wyglądają te spotkania?
Zgromadzamy się, oddajemy Bogu ten czas, żeby nasze serca były też takie wrażliwe na drugiego człowieka i na to, co Bóg chce powiedzieć do nas i przez nas. Dzielimy się tam krótko albo długo, w zależności ile jest osób chcących się podzielić Słowem Bożym. Czytamy fragment, rozmawiamy o nim. Często są świadectwa Bożego działania. Ktoś opowiada, jak Jezus zmienił jego życie naprawdę. Potem mamy czas, w zależności od tego, czy są muzycy, czy ich nie ma, więc albo puszczamy z głośnika pieśni, albo ktoś gra na żywo. Mamy czas dzielenia się posiłkami, bo dzięki dobrym sercom zawsze jest coś gorącego. Mm-hmm. Czy to są kiełbaski w sezonie, czy to jest wielki gar zupy, także dla nikogo nie braknie, a nawet po dwie porcje często je są. Piekarnia zaprzyjaźniona, która daje nam po bardzo niskich kosztach chleb. Plus teraz w sezonie rozdajemy jakieś takie niezbędne ciuchy, rękawiczki, czapki, to co jest potrzebne po prostu w sezonie zimowym. No i rozmawiamy. Po prostu rozmawiamy z ludźmi, ze wszystkimi, którzy przechodzą tego dnia, którzy mają pytania a propos wiary, którzy mają pytania a propos Boga, którzy potrzebują modlitwy w jakiejś intencji. I tak z grubsza to wygląda, a reszta to już jest po prostu zależność od tego, ile jest osób, jakie są potrzeby.
Mm-hmm. Kto przychodzi?
To Centrum Gdańska, więc w zasadzie wszyscy, którzy przechodzą, mogą być gośćmi i współuczestnikami, ale przychodzi też regularnie duża liczba osób potrzebujących. Czyli tak jak teraz w sezonie jest to około 70 osób, czasem bywa i 100, a czasem 50, wow. Które regularnie przychodzą po to, żeby zjeść ciepły posiłek, ale też wielu z nich spotyka się w tym miejscu, żeby porozmawiać ze sobą, z nami, posłuchać Słowa Bożego, bo wielu z nich nigdy nie pójdzie do żadnego budynku kościoła, a chcą po prostu posłuchać tego, co mówimy, co Słowo Boże mówi. Potrzebują modlitwy, potrzebują zachęty. Plus każdy turysta, gdańszczanin i ktokolwiek się zatrzyma, jesteśmy otwarci tego, żeby rozmawiać i modlić się.
O czym właśnie ludzie chcą rozmawiać? O co pytają? Co ich zatrzymuje po prostu?
To jest dobre pytanie. Jest tych odpowiedzi trochę i pytań jest też dużo. Dużo osób jest zdziwionych tym, że można mieć spotkania na ulicy, a nie w jakimś specjalnym budynku. Samo w sobie to wydaje im się dziwne. Ale my patrzymy na Jezusa, który co prawda co sobotę był w synagodze, ale tak resztę z czasu spędzał na ulicach miast, po wioskach. Rozmawiał z ludźmi, modlił się. I jak wiemy, też karmił tysiące, więc to samo chcemy robić i to rodzi pytania. A jaka to religia? A kto wam to kazał? A kto wam płaci? Mm-hmm. Nikt nam nie płaci, nikt nam nie kazał. Nie reprezentujemy żadnej religii, tylko samego Jezusa chcemy reprezentować. W jak najkrótszej drodze w tym wszystkim, upraszczając rzeczy do minimum, aby ludzie mogli osobiście doświadczyć Boga.
Zdarza się tak, że ktoś regularnie przychodzi i widzicie, że ta jego wiara się pogłębia właśnie dzięki takim spotkaniom?
Tak. Przede wszystkim nasza. To miejsce uczy pokory. Ale oczywiście przychodzą osoby, które przychodzą czasem i naprawdę wiele, wiele, wiele lat. Nie tylko pół roku. Przychodzą, aby słuchać, przychodzą, aby rozmawiać, aby zadawać pytania. Niektórzy wychodzą z bardzo trudnych sytuacji. Kiedy wchodzą na drogę pańską, to naprawdę Bóg błogosławi i widzimy to. Wiara wzrasta i oni mają coraz lepsze pytania. Ci stali uczestnicy zaczynają czytać Nowy Testament, zaczynają sami poznawać Jezusa.
Co wam daje takie spotkanie?
Mi daje wiele radości. Daje mi, tak jak powiedziałem, lekcję pokory nieustanną. Daje mi też patrzenie na Ewangelię ciągle w nowy sposób, ponieważ wiele osób zatrzymuje się, ale oczywiście całe tłumy omijają nas. Chcielibyśmy, żeby każdy człowiek mógł poznać Boga osobiście, ale dokładnie tak, jak było za czasów Pana Jezusa, kiedy On chodził. Tłumy chodziły, a 12 podążało za Nim, albo 70, albo jakaś garść uczniów, a reszta jakby ignorowała to wszystko. I to jest takie miejsce, kiedy odczuwasz serce Boże, że lud mój ginie, ponieważ brak mu poznania. I sami byliśmy w tym miejscu, nie jesteśmy przecież jakimiś ufolutkami, tylko żyliśmy tutaj. I sami byliśmy ludźmi gniewnymi, egoistycznymi i tak dalej, dopóki nie spotkaliśmy Chrystusa, nie postanowiliśmy iść za Nim. Lekcja za lekcją, z każdego spotkania płynie do nas lekcja Bożego serca, lekcja współczucia, lekcja rozmów, lekcja przytulenia drugiego człowieka, popłakania z nim, kiedy trzeba, albo cieszenia się, kiedy trzeba.
Co jest najtrudniejsze w organizowaniu tego, w tych spotkaniach, a co daje taką największą satysfakcję?
Zawsze najtrudniejsze jest to, żeby mieć koło siebie właściwych ludzi. Więc jeżeli masz już ekipę ludzi, którzy kochają Pana Jezusa i nie szukają własnej korzyści, to już jesteś we właściwym miejscu. To wszystko, reszta to już kompletnie nie ma znaczenia, bo i tak przez trudy przechodzimy różne wszyscy razem, więc nic innego nie jest tutaj trudne. Satysfakcję, co daje? To, żeby współodczuwać to, z czym Jezus przyszedł na ziemię i po co. No to jest wielka radość, że mamy jednego Boga, że mamy jednego Pana Jezusa Chrystusa i że wiemy, dokąd zmierzamy i że w tą podróż chcielibyśmy zabrać jak najwięcej osób, więc każda osoba, która nawiązuje osobistą relację z Jezusem, no jest to największą radością.
Przez 10 lat, każdy wtorek, teraz wtorek wypada w Wigilię, kolejny tak. Wtorek wypada
Sylwestra.
W Sylwestra. Właśnie też będziecie?
Oczywiście, że będziemy. Cóż to za Wigilia byłaby, kiedy ja bym siedział w domu, a wiedziałbym, że ludzie nie mają gdzie spędzić Wigilii. To nie byłoby serce Jezusa, który mówi, zaproś tych, którzy nie będą ci się zdolni odwdzięczyć. Nie zapraszaj przyjaciół. Moi przyjaciele wiedzą, że możemy się spotkać jeszcze później albo wcześniej. Możemy się spotkać każdego dnia, ale dla wielu ludzi ten dzień jest szczególny i chcielibyśmy, żeby mieli go z kim spędzić. Tak samo Sylwester, wierzę, że będzie wyjątkowy, bo jak się zastanawiałem właśnie w tym roku, to samo to, że zgromadzimy się tam dla imienia Bożego, że będziemy chcieli nakarmić i tak dalej, myślę, że wiele osób odciągnie też od tego, żeby w tym dniu pić wyjątkowo dużo, żeby iść na jakąś imprezę, żeby zapomnieć może o przeszłości. Wiemy, że to też może być wielka, wielka nadzieja i wielka sprawa w tej małej rzeczy, że po prostu będziemy razem.
Tak ładnie powiedziałeś, nakarmić. Mi się tak skojarzyło, że spotykacie się i karmicie i ciało No i ducha.
Pan Jezus powiedział, że nie samym chlebem człowiek żyje, więc to jest ciekawe, wiesz, bo kiedyś na początku, jak to we wszystkim, na początku masz jakieś założenia i zaczynaliśmy o 17 gorącym posiłkiem. O 17.30 już nikogo nie było, a my zarezerwowaliśmy sobie 2 godziny. Więc całkiem sprytnie przesunęliśmy wydawanie zupy na 18. Że kiedy o 17 przyjdą różni ludzie, to najpierw posłuchają Słowa Bożego, porozmawiamy, a potem dostaną posiłek. Ale po jakimś czasie okazało się, że każdy już wie, że zupa jest o 18 i w zasadzie może przyjść na 18. Po co ma przychodzić na 17 i słuchać jakiegoś gadania? Ale ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że wcale tak nie jest. Wow. Że ludzie przychodzą, i to często jeszcze przed 17, żeby posłuchać i porozmawiać. I wielu z nich mówi, nie przyszedłem tutaj po zupę, zjem ją, bo jest pyszna, ale nie przyszedłem po zupę, przyszedłem posłuchać i porozmawiać. To jest też taka wielka, wielka radość dla nas. Taka myśl, którą jeszcze chciałem się podzielić, to, że wiele osób myśli, że my po prostu pomagamy bezdomnym, tak nas kojarzy. My chcemy w ten sposób, to jest tylko krótki, wiesz, okres czasu, 2 godziny raz w tygodniu, to nie jest wielka pomoc. Ale oczywiście, jeśli ktoś chce wejść na tą drogę, to zabieramy go, spotykamy się gdzieś w różnych okolicznościach, żeby dalej rozmawiać o Ewangelii. Ale dużo osób mówi, że właśnie pomagamy bezdomnym. Nie, pomagamy potrzebującym, ale chcemy dzielić się Ewangelią ze wszystkimi. Bo to, co do mnie dotarło, kiedy sam byłem daleko od Boga i kiedy już pojednałem się z Nim, to dotarło do mnie to, co Jezus powiedział. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Idę wam przygotować mieszkanie i wy, abyście mogli być tam, gdzie ja jestem. I z tej perspektywy patrząc, nie jest bezdomnym ten, kto nie ma dzisiaj mieszkania. Bezdomnym jest ten, kto nie ma Ojca w niebie. I może nam się dobrze powodzić, może być nam ze wszystkim dobrze. Będziemy bezdomni, bo nie mamy Ojca i nie mamy domu wiecznego. A wielu tych, którzy nie ma dzisiaj mieszkania czy domu, nazywanych bezdomnymi, wielu z nich poznało Boga. I chociaż mogą mieszkać na pustostanie, czasem na ulicy, w przytułku, na działce, to oni mają dom, oni już nie są bezdomnymi.
Przypomnijmy jeszcze, gdzie dokładnie się spotykacie. Może ktoś usłyszy, przekaże dalej tą wiadomość.
Każdy wtorek przy Złotej Bramie od 17 do 19. Serdecznie zapraszamy. Ktoś chce zobaczyć, pouczestniczyć, porozmawiać, pozadawać pytania, otrzymać darmowy egzemplarz Nowego Testamentu, bo przecież nie musi nas słuchać, ale może sam przeczytać, zobaczyć, co mówi Pan Jezus. Jeśli ktoś chciałby po prostu, nie wiem, kupić witaminy na ten sezon dla ludzi, którzy są obciążeni różnymi rzeczami, kupić czapkę albo szalik, przynieść ciepłą kurtkę, każda taka pomoc będzie mile widziana. Po prostu zapraszamy, żeby zobaczyć.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
I na zakończenie jeszcze informacja o Dniu Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Centralne obchody po raz 28 odbędą się 17 stycznia we Wrocławiu. Hasłem będą słowa z Księgi Kapłańskiej: obwieście wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Obchody mają przede wszystkim przybliżyć wiernym i duchowieństwu znaczenie judaizmu dla rozumienia i praktykowania wiary chrześcijańskiej, poinformowało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Nie zapominajmy o szukaniu swojej drogi do Boga, szczególnie w czasie Adwentu. Dobrej niedzieli Państwu życzymy wraz z realizatorem audycji Jackiem Puchalskim, Andrzej Urbański.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.